To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce i sztuce. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Wszystkim patronom z Patronite i wspierającym z Buy Coffee 2 jestem ogromnie wdzięczny, bo to dzięki Wam mogę się rozwijać. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj gościem jest mistycyzm popkulturowy, fanpage we własnej osobie. Cześć, bardzo mi miło.
Cześć wszystkim, cześć, cześć.
Słuchaj, na początek, lubię zadawać takie pytania, od czasu do czasu to pytanie powraca w moim podcaście. Otóż, uwaga, jak to się wszystko zaczęło? Jak to się stało, że ty założyłeś ten fanpage?
O kurczę, to już... Na początku miałem bloga na Blogspocie, to właśnie jestem już tak stary, że zaczynałem właśnie od tej wczesnej blogosfery i w momencie, gdy weszły media społecznościowe jako oficjalne przedłużenie mojego bloga, założyłem fanpage'a i w końcu ten fanpage zaczął mi zajmować coraz więcej czasu i zaczęło się pojawiać na nim coraz więcej treści, a na moim blogu najmniej i doszło do takiego przepływu. I tak to się zaczęło.
Jaki to był rok mniej więcej?
Oż, wiesz co, 2011. A. Jestem prawie pewien.
Wow, no to już...
Tak, nie, pamiętam, bo założyłem go w Sylwestra 2010. I 1 stycznia 2011 pojawił się pierwszy post i przez następne 10 lat co tydzień w niedzielę pojawiał się kolejny.
No tak.
Bez przerwy dłuższej niż 2 tygodnie w jakichś awariach. I czasami z większą częstotliwością. Tak to trwało całą dekadę.
No tak, ja ciebie śledzę jakoś od 2000 chyba, nie wiem, 16, coś takiego, więc nie miałem świadomości, że aż tak długo. A ile w ogóle masz lat, skoro mówisz, że jesteś stary?
34.
To nie jesteś taki stary, jesteś młodszy ode mnie. Jak dla mnie jesteś młody. No, okay. Ja mam 36, więc...
Cieszę się, coraz rzadziej to słyszę.
No wiem, nie jest taki moment, kiedy ludzie na ulicy podchodzą i mówią per pan i to już nie jest grzecznościowe, tylko naprawdę uważają, że jak nie powiedzą per pan...
Znaczy, kiedy się w Biedronce o dowód pytają, to jest też kolejny z tych kamieni milowych.
A pytają o dowód?
Wiesz co, nie, bo ja mam gówniarską twarz i bardzo długo ją miałem i chyba będę ją miał do 50, szczerze mówiąc, więc u mnie to nie jest problem. Ale nie, ale wiesz, ból pleców i inne tego typu rzeczy to absolutnie wszystko leci według według planu.
Według memów po 30 ból pleców, no tak, znam to. U mnie nigdy nie pytali o dowód, ja miałem tak, że nawet przed 18 mnie nie pytali, więc
czasem... Są ludzie, którzy tak...
Czasem bym chciał. Uh-huh. A czy ty masz wykształcenie kierunkowe, w kierunku jakimś kulturowym?
Oczywiście, mam magistra z filologii polskiej. Planowałem nawet iść w życie akademickie i się dalej kształtować, doktoryzować i tak dalej, ale w końcu trochę życiowe aspiracje, trochę sytuacja życiowa mi to albo uniemożliwiły, albo zniechęciły.
A co cię tam na tej filologii polskiej interesowało? Miałeś jakiś taki swój dział, który cię specjalnie kręcił wtedy?
Nie, absolutnie nie. Poszedłem, bo byłem słaby z matmy.
Okej, dobra. Tak sobie wyobrażam, że wiele osób tak na polonistykę trafia.
Nie, to trochę żart. Tak naprawdę zdawałem rozszerzoną maturę z matematyki. I tak poszedłem na polski. Mm. A rozszerzoną maturę zdawałem, bo zawsze byłem fatalny z matmy i w roku maturalnym coś mi naszło. Ciekawe, czy sprawdzę, czy dałbym radę. Czy dałbym radę być dobry z matmy. I przez cały rok tak kułem matmę i byłem najlepszym uczniem w szkole, jeśli chodzi o matematykę i zdawałem rozszerzoną maturę z matmy i już nigdy więcej się nie tknąłem żadnych matematycznych aspektów, żadnych matematycznych rzeczy.
O Jezus, to gratuluję. A teraz masz tak, że jak musisz coś policzyć w głowie, to nic?
Nie, absolutnie nie. No. Nie, chociaż to też może być kwestia tego, że COVID mi trochę przeorał mózg. Jestem teraz znacznie głupszy niż przed pandemią. Trochę. No, tak mi się wydaje.
Ja u mnie to trwało tak z miesiąc po COVID-zie, to pamiętam to dokładnie.
No. Nie, ta mgła to jest naprawdę. Myślałem, że ludzie robią sobie jaja z tej mgły COVID-owej, ale jak to czuję, to trochę na wolniejszych obrotach chodzę teraz, więc jeśli chcesz mnie zagnąć, to jest najlepszy moment.
Okej, ale cały czas? W sensie to jak długo od tego COVID-a tak czujesz, że cię to trzyma?
Nie, to ostatnim razie, czyli jeszcze, nie wiem, przez kilka ostatnich tygodni. Nie, tak czuję, jakbym grał w RPGa i miał taki bonus nałożony, minus 10 do inteligencji.
Bardzo dobre określenie, tak. Ja miałem takie skojarzenie, że jakby, nie wiem, IQ spadło o 20 punktów, nie? Że tam masz punkty obniżone, nie? Jak w Wiedźminie masz za dużo rynsztunku i tak powoli idziesz. To pamiętam. To było...
Miejmy nadzieję, że minie.
No, myślę, że minie. No to jednak ta mgła to mija.
No to super, uspokoiłeś mnie.
A czy to wkręta w popkulturę to u ciebie trwała od, nie wiem, od dziecka?
Od zawsze. Od zawsze. Przed moim pierwszym blogiem prowadziłem wcześniejszego bloga, bloga Zero, przez kilka lat i on też był o popkulturze i wcześniej też się bardzo mocno w tym siedziałem, cały czas.
I miałeś jakieś takie, nie wiem, ulubione franczyzy jako dziecko?
Jako dziecko? Mm-hmm. No pewnie, że tak, Power Rangers. Absolutnie. I potem mi to wróciło w późnych latach 20 mojego życia i obejrzałem wszystko, co było do tamtej pory. Całe 20 lat franczyzy nadrobiłem.
A to możesz mi wyjaśnić, jakby co jest takiego fajnego w Power Rangers? Ja nie pytam dlatego, że sugeruję, że nie ma nic, tylko dlatego, że jakby mnie jakoś ominęło Power Rangers. Nie wiem, czy z moim grafikiem nie pasowało. Ja tego nie oglądałem prawie nigdy w życiu. I jakby nie kumam, co w tym kręci.
To jest bardzo słaba franczyza i bardzo odcinki są oparte na repetycji i na wycinaniu fragmentów z japońskiej wersji serialu, z oryginalnej wersji serialu. W ten sposób, żeby się możliwie najbardziej ściąć koszty. To jest bardzo zły serial, ale ma swoje momenty.
Okej.
Okay. Nie, generalnie Power Rangers to camp. Nie, czysty camp, czyli branie na serio rzeczy absolutnie niepoważnych. I ma to swój niezwykły urok, wydaje mi się. I to może się podobać.
Okej, dobra. Tak sobie jakoś właśnie kojarzyłem tak kampowo, ale zastanawiałem się, czy czegoś tutaj nie pomijam, ale słyszę, że w takim razie nie. A coś jeszcze jako dziecko cię tak poruszało?
Wiesz co, najbardziej, ja byłem w dość specyficznej sytuacji, bo nie byłem zainteresowany ani Gwiezdnymi Wojnami, ani Transformers, ani Harry Potterem nawet do pewnego stopnia, chociaż tu trochę bardziej, bo bardzo mocno siedziałem w książkach, jak byłem młodszy. Znaczy, nadal siedzę, nic się tu nie zmieniło, po prostu no, to było moje takie domyślne medium. Siedziałem w Animorfach. To seria książek z lat 90. i ona wychodziła u nas dość blisko premiery za granicą. I nie, to byłem takim diehardem, jeśli chodzi o to. I niestety w Polsce wyszło tylko 12 pierwszych tomów i dopiero niedawno sobie doczytałem całą resztę.
Rano, mnie też ominęły Animorfy. O co tam chodziło?
Wiesz co, to jest jak Power Rangers, tylko zamiast zmieniać się w kostiumy, zmieniali się w zwierzęta i było znacznie bardziej brutalne, takie wiesz, z realistycznym oddawaniem traum dzieciaków, z pokazywaniem, jak brutalna jest wojna, z nieszczęśliwymi zakończeniami, wszyscy tam cierpieli, byli straumatyzowani, wymiotowali ze strachu, fantastyczna zabawa.
No wow, Jesus, no faktycznie.
Właśnie, wiesz co, to jest coś takiego, co osoby, które w młodości czytały Animorphs, właśnie do tego wracają, jak patrzą z dystansu i myślą sobie, kurczę, to naprawdę było posrane. I jak wrócisz sobie, znaczy nawet jak przeczytasz sobie te książki dzisiaj, teraz, tak jak sobie, jak ja sobie wróciłem te 4, 5, 6 lat temu, to czytaj się szokująco. Nie, znasz ten mem, że mówi się, o, teraz czegoś takiego by nie zrobili. Ja nie jestem pewien, czy właśnie teraz uszłaby seria książek, która miała właśnie tak mocno podkręcony właśnie ten faktor taki, wiesz, taki realistycznych, no takiego realistycznego i dość bezkompromisowego przedstawiania traum. To było naprawdę niezłe i wydaje mi się, że w jakimś stopniu mnie to ukształtowało. No była jeszcze gra Endera, która jest trochę jak Animorphy, tylko dorośli udają, że jest poważniejsza. Z ważniejszych franczyz bardzo byłem w Juliusza Verna.
O!
Za młodu. O. To było naprawdę... ja mieszkam w małym mieście i ono miało i dalej ma bibliotekę i biblioteka miała wszystkie książki Juliusza Verna, nawet te, których dzisiaj nawet nie znajdziesz w antykwariacie. Ja dwa razy w tygodniu chodziłem, szedłem przez sobie, przez całe miasto, bo w mojej rodzinie nigdy się nie przelewało, więc nie miałem nawet na bilet autobusowy, szedłem sobie przez całe miasto, robiłem sobie taki spacerek, brałem sobie Verna i tak w ten sposób przeczytałem prawie wszystkie książki Verna.
No, on był niesamowity, to akurat.
I przy okazji Terry'ego Pratchetta, i przy okazji Stephena Kinga. I to właśnie generalnie wokół literatury obracały się te moje pierwsze takie popkulturowe fascynacje.
Okej, czyli byłeś jedną z tych osób, które bardzo dużo w dzieciństwie czytały, nie? To wcześniej.
Tak, dokładnie. To właśnie ja. To byłem tym archetypem.
I potem w szkole nadal tak dużo czytałeś? Czy odechciało ci się, jak ci kazali czytać lektury? No w sensie, nie wiem, w liceum nadal tak dużo czytałeś?
Tak, ja właściwie cały czas tyle czytam.
To jak ty to robisz?
Znaczy wiesz, Teraz już trochę mniej, bo mam no właśnie mniej czasu z powodu zobowiązań życiowych i tak dalej, więc ale zawsze staram się, nie wiem, jedną książkę na dwa tygodnie, coś takiego strzelić, tak. Oczywiście nie licząc tego, co czytam na fanpage'a, a i wiesz, znaczy nie licząc innych moich fascynacji, które też wiążą się z czytaniem, jak filozofia i inne tego typu rzeczy.
Boże, to jak ty to robisz? Ja się zastanawiam czasami właśnie, jak jest na twoim fanpage, jak ty to robisz, że tyle jakichś seriali, gier, przecież gry mają bardzo dużo godzin bardzo często, zwłaszcza RPG, jeszcze do tego książki. I w jaki sposób to czasowo sobie z tym wszystkim?
Częściowo multitasking, częściowo mądrze. Wiesz, jak na przykład dojeżdżasz gdzieś, powiedzmy z i do pracy codziennie, to masz te 20-40 minut, które po prostu siedzisz i czekasz, aż w końcu dotrzesz do punktu docelowego. To jest idealny moment, żeby wrzucić sobie audiobooka, przesłuchać jeden rozdział w drodze do, a drugi rozdział w drodze z, i tak masz w tydzień, powiedzmy, wysłuchaną książkę. I inne tego typu rzeczy. W trakcie montowania wideoesejów lubię sobie słuchać audiobooków. Dość mocno wiszę na audiobookach. Szczególnie niedawno odkryłem, że istnieje taka inicjatywa LibriVox, która polega na tym, że osoby po prostu za darmo biorą sobie teksty z domeny publicznej, jakieś, nie wiem, stare książki właśnie Verna, Wellsa, Lovecrafta, i po prostu robią z nich audiobooki i udostępniają za darmo. I to mi właśnie bardzo mocno pożera czas, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że dużo się interesuje właśnie tą palpową erą fantastyki, wiesz, Conan, Barbarzyńca, tego typu rzeczy, i dzięki temu właśnie po prostu mogę sobie słuchać tego, jak pracuję nad rzeczami, które nie wymagają właśnie tego rodzaju uwagi, który wymaga słuchania audiobooków.
A jak sobie radzisz z tym, że tego jest strasznie dużo i trzeba wybrać? Ja czasami mam jakiś taki w ogóle lęk, nie? To FOMO, że jest tyle seriali, tyle filmów, tyle książek, tyle gier, i już po prostu oglądam jedno, ale myślę o tym, że w tym czasie nie czytam 5000 innych rzeczy. Jak sobie z tym radzisz?
Olewasz. Absolutnie to jest rzecz, którą właśnie trzeba sobie w dzisiejszych czasach się nauczyć. Olewania tego wszystkiego. Bierzesz to, co cię w danym momencie interesuje, kończysz to, albo oglądasz, albo słuchasz, albo grasz, po prostu kończysz to, dochodzisz do końca i rozglądasz się za czymś nowym. To, co zostało wydane, nie ucieknie ci. Nawet jeśli HBO postanowi, nie wiem, zetrzeć z powierzchni ziemi cały serial Infinity Train, tak jak zrobił to niedawno, żeby sobie odpisać od podatku, to ten serial gdzieś tam będzie. Więc spokojnie, prędzej czy później będziesz w stanie sobie do niego wrócić, więc nie ma się czego bać. Nie jestem fanem właśnie takiego pochłaniania popkultury z powodu społecznego przymusu, w sensie, że wszyscy oglądają to i ja muszę to obejrzeć teraz, bo za 2 miesiące już nikt nie będzie o tym pamiętał, bo będzie nowa rzecz do tego, żeby omawiać sobie to przy baniaku w pracy ze znajomymi. Więc generalnie olewaj. Zdążysz nadrobić wszystko w swoim czasie. A jeśli nie zdążyłeś, to albo ci nie zależało, albo nie było warte, albo jedno i drugie.
No, albo też mam takie poczucie, że tak czy inaczej nie zdążę. W sensie, jeżeli bym przeczytał 10 tysięcy więcej książek, albo 10 tysięcy więcej filmów, to i tak nieskończoność zostanie przede mną. Już nie mówiąc o tych rzeczach, które po śmierci mojej powstaną.
Dokładnie.
A w ogóle wspominałeś o tym czasie dojazdu do pracy, czyli rozumiem, że ty masz też taką pracę zwykłą, normalną?
Wiesz co, do niedawna miałem, ale rzuciłem to, skupiłem się wyłącznie na fanpage'u, na pisaniu, na publicystyce, na współpracach z różnymi redakcjami i jakoś jestem w stanie sobie spokojnie za to wyżyć, ponieważ jestem w dość komfortowej sytuacji życiowej, na tyle komfortowej, że nie mam zbyt dużych potrzeb, jeśli o to chodzi. Więc to jest coś, po prostu na czym mogę się skupić, na czym mogę pracować, więc tak jakoś wyszło. Chociaż szczerze mówiąc, jak teraz o tym myślę, to gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, masz tu etat, masz tu dobrą pensję i pod warunkiem, że rzucasz to wszystko, to bym się bardzo długo zastanawiał, zanim bym odmówił.
Ale byś odmówił.
Nie, bo... Tak, bo wiesz, bo to jest rzecz, którą robię, bo lubię to robić, bo nie wiem, lubię wchodzić w interakcje z innymi osobami, które śledzą kulturę popularną, lubię znajdywać różne smaczki, lubię polecać ludziom rzeczy, lubię sprawdzać właśnie tego typu, nie wiem, mniejsze rzeczy, większe rzeczy. Bardzo lubię właśnie bardzo lubię, jak jakieś dzieło sprawia, że czuję się w jakiś sposób, w jaki nie spodziewałem się, że się poczuję. Mm. I staram się właśnie troszkę podążać za takimi instynktami. Okej, to jest generalnie dość smutny, powiedzmy, to jest dość smutna książka, ale ona mnie bawi albo wprawia w euforię i zastanawiam się dlaczego. I staram się właśnie to troszkę rozgryźć i czasami dowiaduję się czegoś albo o tej książce, albo o samym sobie. I co jest całkiem fajną aktywnością. Poza tym już tak długo pracowałem nad tym, już wyrobiłem sobie tak duży networking, że gdybym, nie wiem, zmieniał branżę i próbował wszystkiego uczyć się czegoś od nowa, robić coś od nowa, to cienko by mi to szło, więc póki co jestem uwiązany do tego.
No.
Właśnie do publicystyki, do tworzenia fanpage'a, do kanału na YouTube i no cóż, tak to właśnie wygląda u mnie.
A mogę zapytać, chcesz powiedzieć, jaką pracę miałeś wcześniej? Czym się zajmowałeś?
Wcześniej byłem copywriterem dla pewnej firmy, która z tego co wiem już nie istnieje i nie jestem, do dziś nie jestem pewien, czy ona działała do końca legalnie, więc wolałbym nie wchodzić w szczegóły. Ale warunki były niezłe, ale mnie wywalili. Stało się tak, że moje drogi z tą firmą się rozeszły. I właśnie stałem wtedy na takim rozdrożu, co teraz, nie? Co teraz w moim życiu? Mm. Pomyślałem, walić to, zrobię super Patronite'a i zobaczymy, czy będzie w stanie coś z tego ukleić. Okazało się, że dało się i tak jakoś sunie do dnia dzisiejszego.
No właśnie, bo ty masz taką fajną bazę patronów, to jedno, ale w ogóle fanów, nie? W sensie, że tam ludzie naprawdę wchodzą w duże dyskusje.
Fantastycznie, chociaż czasami sprawiają mi mnóstwo bólu głowy, ale ja też im sprawiam mnóstwo bólu głowy, więc jest
porównanie. No robisz kalibrację raz na jakiś czas.
Aha. Dawno nie robiłem, ale teraz szykuję coś naprawdę specjalnego, więc no, zacznę. Póki co nie zdradzę, ale forma kalibracji będzie troszkę odmieniona od następnej, ale o szczegółach porozmawiamy sobie właśnie, jak to nastąpi.
A z czego ci się wziął w ogóle ten pomysł na kalibrację? No bo to jednak mimo wszystko ci zmniejsza liczbę fanów.
Wiesz co, też mi się wydawało, że będzie się zmniejszać, ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej jest mieć mniejszą bazę, ale taką bardziej ukierunkowaną na pewne ramy, w których ona będzie operowała, niż taką bardzo szeroką, która będzie bardzo labilna, w tym sensie, że będzie czasami odpływać, czasami napływać, ale nie będzie takiego stałego rdzenia. Więc poza tym, wiesz, jestem osobą o umiarkowanie lewicowych poglądach i jestem osobą należącą do troszkę więcej niż jednej mniejszości i też troszkę widzę, jak polski internet wygląda w tym, jak dawniej było jeszcze gorzej, teraz jest dalej źle, ale odrobinę lepiej. I pomyślałem, że okej, tutaj zrobię tego typu miejsce, w którym zasady będą dość bezkompromisowe. Nie twierdzę, że zawsze udawało mi się tego dotrzymać tak super konsekwentnie, bo jestem tylko istotą ludzką. Ale wydaje mi się, że udawało mi się na tyle, że od teraz, gdy robię kalibrację, znaczy od teraz, już od bardzo wielu lat, gdy robię kalibrację, to liczba użytkowników wzrasta, a nie spada.
No, tak.
Co też jest interesującym fenomenem, ale nie narzekam.
No tak, no bo pokazuje, jaki jesteś, nie? I no, tak, przyciąga ludzi, pewnie ten post z kalibracją pokazuje ludziom, że tym, którym ma pokazać, że jesteś spoko. No ja lubię te kalibracje, które tam, często one się, jeżeli dobrze pamiętam, popraw mnie, do transpłciowości odnosiły chyba, nie? Czy coś mi się...
Tak, wiesz co, bo to jest taki litmus test, że jeśli ktoś będzie transfobiczny, to prawdopodobnie to będzie za tym szedł cały teoretycznie lżejsze i trochę bardziej przepracowane społecznie tematy. Taka baza, że okej, tutaj sobie na to nie pozwalamy.
A w ogóle wspominałeś o Harrym Potterze, czy w związku z tymi transfobicznymi poglądami J.K. Rowling dla ciebie się jakoś twój odbiór Harry'ego Pottera zmienił, czy...
Wiesz co, mój odbiór Harry'ego Pottera zawsze był bardzo mieszany, bo jak już mówiłem, to mnie wychowały animorfy. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj zaszło coś takiego naprawdę... Znaczy, nie, wiesz, to nie był taki dla mnie moment, że nagle lustro się rozbiło i nie wiem, co robić, bo nigdy w życiu nie przeczytałem drugiej książki, więc nie mam żadnego innego filaru, o którym mógłbym się oprzeć. Ani nie byłem zbyt dużym fanem, ani nie wydaje mi się, żebym był też jakoś specjalnie emocjonalnie zaangażowany w tę franczyzę. Więc wiesz, mi to niewiele zrobiło.
Bo wiesz, bo też trochę pytam o no, ten motyw oddzielenia twórcy od twórczości. Czy twoim zdaniem da się to zrobić, czy nie? Bo nawet ostatnio miałeś postę o tym, nie? Że twój ulubiony muzyk i sprawdzasz, jakie ma poglądy i przerażenie, jakie ma poglądy.
Nie przychodzi mi do... jednym z moich ulubionych autorów, o ile nie ulubionym, jest Robert Erwin Howard, który... był rasistą i to dość mocnym, więc to nie jest tak, że wiesz, że dla mnie odrzucam całą twórczość autora wyłącznie ze względu na jego poglądy. Temat jest zniuansowany. Bardzo wiele zależy i od tego, czy jakie to były poglądy, od tego, czy autor żyje, od tego, czy jego dzieła są w domenie publicznej, czy nie są w domenie publicznej. Generalnie bazą jest dla mnie, że konsumpcja to nie jest aktywizm i twoja relacja ze sztuką zawsze jest osobista i zawsze jest twoją relacją ze sztuką, więc jeśli jesteś dużo zależy od ciebie, właśnie od twoich, od tego, jak się ty osobiście z tym emocjonalnie poukładasz. Więc generalnie wydaje mi się, że też warto oddzielić od oddzielania autora od jego twórczości i oddzielania autora od finansów za jego twórczość. W tym sensie, że wiadomo, jeśli dajesz pieniądze autorowi za jego twórczość i ten autor potem finansuje używa tych pieniędzy, żeby na przykład robić różne niefajne rzeczy, żeby finansować jakieś niefajne organizacje, to okej, twoja relacja ze sztuką to jest jedna sprawa, ze sztuką tego autora, ale twoja relacja ekonomiczna z tą osobą jest już troszkę bardziej komplikuje sytuację, więc... Ale koniec końców każda osoba powinna to sama określić, ile i w jakim stopniu chce się, ile i w jakim stopniu jest to dla niej problem. No. Staram się podchodzić do tego w miarę przytomny sposób.
No też czasem warto po prostu coś poznać, nie? Dla takiej jakiejś wiedzy. I wiesz, ja się interesuję komedią, nie? I no poznałem stand-up Billa Cosby'ego po tym, jak już wiedziałem, czego się on dopuścił. No bo uznałem, że muszę to znać. No, rzeczywiście dziwnie się tego słuchało. No ale nie jest tak, że w związku z tym to nawet tego nie poznam. No nie, no to miało wpływ na ludzi i na te dziedziny sztuki.
No, dokładnie. Właśnie tego typu sytuacje są skomplikowane, więc zawsze staram się podchodzić do tego z pewnym zrozumieniem.
A użyłeś tego słowa, powiedziałeś, chyba to nawet to wezmę na tytuł, konsumpcja to nie jest aktywizm. Mnie jakoś strasznie przy tej popkulturze interesuje to słowo konsumpcja, bo bardzo jest, popkultura jest mega związana z kapitalizmem i konsumowanie dzieł popkulturowych jest de facto konsumowaniem produktów, które sprzedają korporacje, nie? Czy...
Nie, użyjmy brzydkiego słowa. Użyjmy naprawdę wulgarnego słowa content.
No, nawet content. No, jak oglądasz kolejnego Marvela, nie? I nie masz z tym czasami problemu, że jarasz się czymś, co jest zaprojektowane przez, wiesz, dział marketingu w wielkiej korporacji?
To zawsze był problem i zawsze warto zdawać sobie z tego sprawę, że kultura popularna, kultura masowa zawsze była w ten sposób projektowana, żeby zmaksymalizować zysk, żeby zaprojektować taki produkt, który sprzeda się możliwie największej grupie odbiorców i po prostu warto zdawać sobie z tego sprawę, ale też zawsze też warto pamiętać, bo to jest ten drugi filar, że popkulturę tworzą ludzie ze swoją ludzką wrażliwością, ze swoimi ludzkimi zainteresowaniami i aspiracjami i czasami nawet ten właśnie motyw czysto ekonomiczny może nie mieć znaczenia, jeśli gdzieś tam w środku stoi człowiek, któremu zależy, żeby coś przekazać, żeby opowiedzieć jakąś fajną historię, żeby zrobić coś interesującego. Więc warto zawsze pamiętać o tych obu filarach, że z jednej strony mamy produkt, który człowiek, właśnie produkt, który firma produkuje, żeby go sprzedać i żeby go skapitalizować, i ta druga noga, czyli ktoś to robi, jakiś artysta to robi i temu artyście prawdopodobnie o coś chodzi. Oczywiście zdarzają się produkty, które są bardzo cyniczne w tym względzie, że są zaprojektowane raczej przez marketingowców niż przez twórców, którym o coś chodzi. Więc jest to tego typu sytuacja, gdy trzeba po prostu każdy z takich przypadków traktować oddzielnie i sprawdzać, analizować, trochę obracać w swojej głowie, z którym właśnie, na której nodze to dzieło stoi silniej.
No też często się mówi o tym, że te dzieła popkulturowe gdzieś tam utrwalają takie kapitalistyczne widzenie świata i kapitalistyczne struktury. Czy ty się z taką krytyką zgadzasz?
Rozumiem, że odnosisz się do tej idei realizmu kapitalistycznego.
No, tak.
Krytyka kapitalizmu jest opakowywana w ładne opakowania i sprzedawana. Tak, trochę. Nie da się ukryć, że nawet te najbardziej subwersywne, nie takie otwarcie rewolucyjne dzieła, one też są przedmiotem też są przedmiotem rynkowym, też właśnie wzmacniają ten obrót taki bardzo czysto cyniczny, ale czy ja wiem, szczerze mówiąc, z czasem coraz mniej mnie to interesuje, ponieważ, jak już mówiłem, mamy tę drugą nogę, czyli tę sztukę poza kapitalizmem. Okej, kupiłem dzieło, zapłaciłem za nie, skonsumowałem je, ale dalej to, co już się dzieje w mojej głowie, co ja z niego wyniosę, to już jest poza czyjąkolwiek kontrolą. Więc może warto sprzedawać tego typu rzeczy. Może właśnie warto pozwalać na tę rekuperację, czyli te przemienianie tych rewolucyjnych idei w te w bardziej rynkowo-kapitalistyczne, w taki sposób, żeby one dotarły do szerszego odbiorcy i może trochę znormalizują pewne idee, może trochę stworzą środowisko, w którym zmiany będą łatwiejsze. Ponieważ wydaje mi się, że właśnie, że tego typu, na przykład, nie wiem, reprezentacja grup mniejszościowych, powiedzmy osób z niepełnosprawnościami w serialach i filmach, robi dużo dobrą robotę właśnie przy zwiększaniu akceptacji, czy przy edukowaniu, jak tego typu osoby żyją, z jakimi problemami się zmagają, jak podchodzić właśnie do tych problemów. I wydaje mi się, że właśnie w tym momencie generalnie sytuacja wychodzi trochę na plus, więc staram się to z jednej strony krytykować, ale z drugiej też patrzę na to troszkę życzliwszym okiem niż powiedzmy jeszcze to 5-6 lat temu.
No właśnie, a propos tej reprezentacji, pojawia się często taki zarzut. Ja wiem, co bym na ten zarzut odpowiedział, ale ciekawi mnie, co ty byś odpowiedział na zarzut właśnie, że ta reprezentacja jest na siłę gdzieś tam wciskana w gry, no Netflix, nie? To są te miliony memów na ten temat. Gdyby ktoś postawił ten zarzut i chciałbyś odpowiedzieć nie memem i nie humorem, tylko na serio, to co byś odpowiedział?
Odpowiedziałbym, żeby sprawdzić, jak to wygląda w sztuce niezależnej, ponieważ wiadomo, jeśli rozumiem, argument brzmi w następujący sposób. Artyści próbują wciskać... Chwila. Wielkie firmy próbują wciskać te rzeczy z jakiegoś powodu. Czekaj, kompletnie się pogubiłem, jeśli chodzi o ten mój argument. Generalnie mój argument miał brzmieć w następujący sposób, że jeśli spojrzymy na sztukę niezależną, na taką, w której ten właśnie wpływ finansowy jest znacznie mniejszy, na sztukę tworzoną powiedzmy po godzinach przez ludzi mających inną pracę, powiedzmy komiks niezależny, a komiks Marvela i DC, albo gry komputerowe, małe indie tytuły w przeciwieństwie do tych dużych komercyjnych gier, to właśnie te tytuły indie są znacznie lepsze pod względem reprezentacji, prezentują znacznie właśnie są bardziej woke, jak to lubią mówić konserwatyści z zachodu. I gdyby właśnie chodziło o to cyniczne zarabianie, to trochę się to nie klei, prawda? Ponieważ gdyby wielkie firmy próbowały wymuszać tego typu reprezentacje, to tej reprezentacji w dziełach niezależnych, w których właśnie ta kontrola korporacyjna jest znacznie mniejsza i autor może robić naprawdę co chce, tam by było tego mniej. A jest wbrew pozorom jest wręcz przeciwnie, więc artyści chcą opowiadać tego typu historie. Jeśli gdzieś pojawia się limit, to właśnie pojawia się limit w mainstreamie, w dużym rynku, tam gdzie powiedzmy producenci stawiają granicę, jedna czarna postać spoko, ale nie możesz mieć trzech czarnych postaci, bo odstraszymy naszych konserwatywnych odbiorców, którzy nie lubią tego typu rzeczy. albo postać LGBT ok, ale nie transpłciowa, tylko powiedzmy biseksualna, która raz powie, że raz rzuci jakimś żartem, który zasugeruje, że jest biseksualna, a nie nie wydarzy się tam nic większego. Więc z tego co wiem, właśnie z tych rzeczy, z tych opowieści zakulisowych, które czasami przenikają do mediów, wygląda to właśnie w taki sposób, że artyści właśnie pchają, żeby to było możliwie żeby reprezentacja była nie na siłę, tylko naturalnie jako wyraz ich dynamiki artystycznej. To raczej korporacje to tłumią. W ten sposób odpowiedziałbym na ten argument.
Fajnie, ciekawie bardzo, nie myślałem od tej strony zupełnie, ja bardziej myślałem zawsze, że no po prostu świat jest różnorodny, to życie jest różnorodne, to też twórczość jest różnorodna. Ale...
Właśnie bardzo nie lubię tego argumentu, że wielkie korporacje zmuszają biednych twórców, żeby wprowadzać terror politycznej poprawności i od razu wiem, że taka osoba nigdy nie przeczytała niczego poza właśnie spoza mainstreamu, spoza głównego nurtu. Jeśli sięgniesz po komiks Marvela, to tam będą, nie wiem, wszyscy Avengers będą białymi facetami, powiedzmy, chociaż to też już nie jest prawdą, gdy czytam te najnowsze komiksy Marvela, sytuacja jest znacznie lepiej zróżnicowana, ale gdy sięgniesz po jakiś komiks stworzony przez tego samego scenarzystę, powiedzmy nawet, ale wydany w niezależnym wydawnictwie, jak nie wiem, jak w Image Comics, czy w jakimś imprincie mniejszego jeszcze mniejszych wydawców, to tam sytuacja prezentuje się znacznie bardziej różnorodniej, znacznie ciekawiej, więc tak to wygląda. Te brednie o tym, że właśnie ktoś próbuje nam coś wcisnąć na siłę, to one najczęściej są wyrazem tego, że artyści muszą chodzić na kompromisy z tym właśnie z producentami, z wielkimi korporacjami i czasami to wychodzi nienaturalnie właśnie z tego powodu, że powiedzmy obecność jakiegoś wątku czy jakiejś postaci jest rezultatem kompromisu, czyli że artysta czy scenarzysta czy twórca zgodził się w pewnym stopniu ustąpić i wątek wybrzmiewa nienaturalnie, bo to nie było to, co sobie wymyślił, tylko to, co wynikło właśnie z tego kompromisu.
Ciekawe, czy...
Ale czy zdarzały się sytuacje, w których producenci na to nalegają? Wiesz, ja mam mam kilku znajomych właśnie też pracujących między innymi przy hollywoodzkich produkcjach, przy serialach z większych serwisów streamingowych i właśnie generalnie rzecz biorąc, to jest zawsze sytuacja wygląda odwrotnie, że to właśnie góra, ci producenci, ci CEO, zwierzchnicy, to właśnie oni nalegają, żeby było jak najmniej tego, żeby to było jak najbardziej zachowawcze, jak najbardziej konserwatywne i żeby serial pod tym względem i właściwie pod każdymkolwiek innym wystawiał się na jak najmniejsze ryzyko, żeby nie za bardzo ryzykował, nie próbował być zbyt kreatywny. Więc jeśli cokolwiek się pojawi, to raczej jest, to idzie od drugiej strony.
A kwestia reprezentacji, nie wiem, na przykład osób LGBT w gamingu, twoim zdaniem, no bo to jest takie środowisko przynajmniej stereotypowo często niechętne bardzo i raczej konserwatywne.
Wszystkie najlepsze gry niezależne są robione przez transpłciowych.
Tak? Nie wiedziałem.
Nie mam najmniejszego pojęcia dlaczego. Nie mam pojęcia jak to się dzieje, nie mam pojęcia czemu. Nikt nie wie, ale tak jest fakt.
Ciekawe.
I jeśli tylko sięgam po jakąś grę, nie wiem, nie, po jakiś indie, powiedzmy, że surfuję sobie przez itch.io albo przez tagi na Steamie, żeby znaleźć coś niszowego, coś ciekawego, powiedzmy, widzę coś, co mnie zainteresowało, ściągam, gram, okazuje się fantastyczne i patrzę na sociale osoby, która to zrobiła, zaimki they them i flaga trans w opisie. No i oczywiście, zero zdziwienia. To jest tego typu sytuacja zawsze. Ostatnio miałem tak przy Lunacid, które jest naprawdę fantastyczne i spędziłem przy tym kilkadziesiąt, chyba ze 20 czy ze 30 naprawdę świetnie spędzonych godzin.
Ciekawe. Jakie w głowie mam teraz 1000 różnych hipotez, a pewnie żadna nie jest prawdziwa. Ciekawe. A właśnie, a propos tego, że gry tyle czasu zajmują. Ja grałem kiedyś w gry, I potem jakieś zacząłem czuć tak, że kurczę, trochę za dużo czasu mi to zjada. Czułem jakiś taki nawet może niepokój, że tyle czasu mi to zajmuje, wiesz, że muszę spędzić, nie wiem, 100 godzin na grze, a w tym czasie mógłbym obejrzeć 50 różnych filmów i gdzieś tam może więcej doświadczyć rzeczy. Nie masz czasami takiego poczucia, że no tak w skrócie, że tracisz czas grając w gry?
Mam, bo moimi ulubionymi gatunkami są RPG i immersive simy. I to są gry, które są znane z tego, że są olbrzymimi pożeraczami czasu, że żeby przejść je, nie zapoznać się ze wszystkimi mechanikami, z całą zawartością, to trzeba przy nich spędzić kilkadziesiąt, kilkaset godzin. I to jest absolutnie coś, co też mi właśnie leży na sumieniu. Dlatego właśnie też staram się troszkę wykorzystywać ten czas, tak jak już mówiłem, albo słuchać sobie podcastów, albo audiobooków, jeśli jest jakiś fragment gry, który wymaga częstych repetycji, na przykład grinding na wyższy level, żeby popchnąć trochę historię do przodu i nie dzieje się nic wymagającego jakiejś takiej super uwagi, to pomyślałem, okej, pograinduję sobie powiedzmy z godzinę i przez tę godzinę sobie posłucham nie mam pojęcia, na przykład Herezji Horusa, audiobooków, czy czegokolwiek innego. Więc staram się troszkę, wiesz, taki troszkę multitasking, troszkę no troszkę mądrze zarządzać swoim czasem, ale absolutnie zgadzam się, że to jest olbrzymi pożeracz czasu.
No też jakby mówisz o grindingu, to mam czasami takie poczucie, że właśnie jak się gra w takie RPG, że to już... Momentami się czułem, jakbym do pracy chodził, że wracam z pracy, odpalam grę i znowu praca i znowu muszę zasuwać. Nie dręczyć. Znaczy nie, no w sumie rozumiem, masz na to metodę w postaci audiobooków, więc tak.
Trochę.
A możesz mi
Ale wiesz co, ale to co powiedziałeś o pracy, to jest interesujący wątek, bo coraz częściej zauważam, że te współczesne, duże gry, one troszkę wykorzystują te mechanizmy, których wciągają graczy w właśnie taką sytuację, w której gracz musi podchodzić do gry jak do pracy. W tym, wiesz, na przykład powiedzmy te wszystkie najnowsze gry sieciowe, te Fortnite'y, z wydarzeniami sezonowymi, które wymagają nieustannego uważania, znaczy nieustannego pilnowania, czyli pojawiło się coś nowego, czy są jakieś nowe bonusy, czy nawet struktura questów w tych grach Ubisoftu, gdzie cały czas powtarzasz dość monotonne czynności, żeby trochę popchnąć fabułę do przodu, albo żeby dostać jakąś symboliczną gratyfikację w postaci trochę lepszego miecza, czy coś w tym stylu. I jest dużo właśnie gier, które właśnie tak upracowują swój gameplay w taki sposób, żeby oprzeć tę swoją pętlę rozgrywkową na takiej trochę filozofii pracy, że wykonywania jednostajnych czynności. I to mnie strasznie napawa depresją, gdy śledzę tego typu gry, więc staram się nie marnować na nie czasu.
No tak, jedno z ostatnich gier...
Ale z drugiej strony przepaliłem 130 godzin w Starfielda, który jest dokładnie taką grą, więc absolutnie nie jestem tutaj bez grzechu.
No wiesz, ja jedną z ostatnich gier, w której grałem, był Horizon Forbidden West i tam miałem takie wrażenie, tam nie masz nawet takiej pracy, ale ta gra bardzo mi się podobała, ale była tak długaśna, że już z jednej strony świetnie się bawiłem, a z drugiej strony już się modliłem, żeby się to wreszcie skończyło, żebym się mógł zająć czymś innym w życiu.
Ja tak mam trochę teraz z trzecim Baldurem, którego już męczę chyba drugi miesiąc on jest świetny, to jest fantastyczna gra, ale naprawdę ilość zawartości przytłacza i trochę się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, żeby ona była trochę krótsza, z trochę bardziej takim skoncentrowanym doświadczeniem i żeby niekoniecznie wymagała ode mnie, żeby musiał ją przechodzić 4 razy, żeby poznać generalnie większość rzeczy, które dla mnie twórcy przygotowali. I trochę nie wiem. Nie, ale większość osób ma bardzo entuzjastyczną opinię o tej grze, więc a cóż, najwidoczniej to jest przyszłość gier, że będziemy dostawali takie molochy, które będziemy przechodzić przez 4 razy przez kilkaset godzin i twórcy przez ten czas będą poświęcać 7 lat, żeby wyprodukować kolejną tego typu.
A co sądzisz w ogóle o otwartych światach, a propos molochów? Bo ja kiedyś się zagrałem otwartymi światami, a teraz coraz bardziej lubię takie korytarzowe gry, gdzie mam przynajmniej fajną historię, a nie muszę biegać z końca na koniec mapy. Bardzo na przykład grałem w Spider-Mana 2 i... Tamta mapa była niepotrzebnie duża. Spokojnie mogłaby być 2 razy mniejsza i tę samą frajdę z grania zachować.
Bo generalnie są gry z otwartym światem, które robią to dobrze. To znaczy są na tyle duże, że dają właśnie to poczucie swobody, że możesz pójść wszędzie, możesz troszkę zaprojektować sobie, wyreżyserować swoje doświadczenie i gdziekolwiek byś nie poszedł, to trafisz na coś fajnego, ciekawego, czego nie zobaczyłeś nigdzie wcześniej. A z drugiej strony masz te gry z otwartym światem, które polegają na tym, że musisz wejść na wieżę, odsłonić kawałek mapy, zobaczyć, gdzie jest następna wieża, wejść na nią, odsłonić kawałek mapy, porobić 20 takich samych questów i powtórzyć to wszystko. I to są właśnie te gry w stylu Ubisoftu i w stylu troszkę też późniejszych gier Bethesdy. Więc otwarty świat jest fajny, jeśli wykorzystuje się go po coś, jeśli właśnie robi się go, żeby dać graczowi fajne doświadczenie. Tymczasem coraz częściej otwarte światy właśnie traktuje się jako dużą przestrzeń, gdzie masz dużo powtarzalnej zawartości. Więc mam mieszane uczucia co do całej idei. Ale lubię niektóre gry z otwartym światem. Niedawno grałem w Dread Delusion, które jest takim Morrowindem, tylko na jeszcze większym kwasie niż Morrowind. I on miał właśnie otwarty świat, ale z brakiem szybkiej podróży, z tym, że troszkę gracz musiał myśleć, w jaki sposób porusza się, przemieszcza się po tym świecie. Dzięki czemu no to było po prostu fajne, bo rozgrywka nie była bezmyślna. Hmm.
No też sam akt przemieszczania się po świecie. No znowu ten Spider-Man, tam to przemieszczanie się samo w sobie jest przyjemne. To też jest taka rzecz, która trochę to uprzyjemnia, nie? Jakby to wciskanie i bujanie się na tych linach. To... Ale też po jakimś czasie już miałem dosyć w sumie. A możesz mi powiedzieć, czym są immersive simy? Bo wydaje mi się, że pamiętam, ale teraz mam mały znak zapytania, więc możesz mi wyjaśnić?
To są takie gry, że możesz iść prosto, albo możesz poustawiać dużo skrzyń, jedna na drugą i przejść bokiem przez dziurkę, którą tam zostawili twórcy gry. Nie, immersive simy generalnie są to gry, które opierają się na kilku systemach i gracz może używać tych systemów, żeby rozwiązywać problemy na własny sposób. Powiedzmy, że masz zamknięte drzwi. Nie w skradance, to byś wyłamał zamek i się przekradł. W przygodówce namówiłbyś jakoś postać, żeby otworzyła ci te drzwi. W RPG-u byś wykonał questa, żeby otworzyć te drzwi. W strzelance po prostu rozwaliłbyś te drzwi kopniakiem. A w immersive simie możesz zrobić to wszystko. I po prostu gra pozwala ci, gra daje ci garstkę systemów, za pomocą których możesz rozwiązywać problemy i zostawia tobie decyzję, w jaki sposób chcesz dany problem rozwiązać. Możesz to zrobić po swojemu.
Okej, czyli taki trochę RPG na turbodopalaczach, że już w ogóle mega swoboda i wybór własnej przygody.
Niektóre immersive simy są RPG-ami albo mają elementy RPG-ów, ale nie jest to konieczne. Po prostu chodzi o to, że powiedzmy, że przez całą grę masz bardzo spójną zasadę, że wszystko co drewniane się pali. I w momencie, w którym widzisz przeciwnika, to albo możesz podpalić... Jeśli stoi na drewnianej podłodze, możesz podpalić podłogę i zrobi się dziura i on tam wpadnie. Albo możesz podpalić żyrandol, który jest drewniany i mu spadnie na głowę. Chodzi o to, że daj ci reguły i pozwala ci rozwiązywać te problemy, które stawia właśnie za pomocą tych reguł. Przy czym gra obiecuje ci, że będzie przestrzegać tych reguł w spójny sposób. Nie tak jak na przykład Prey, nie wiem czy...
Nie grałem w Prey, nie.
Prey mam taką mechanikę, że masz... działo, znaczy masz pistolet, który strzela taką pianką, która szybko twardnieje i ta pianka się przykleja do prawie wszystkiego i możesz sobie za pomocą tej pianki albo budować most, albo zamrażać przeciwników w nią, albo wykorzystywać ją na różne kreatywne sposoby, żeby rozwiązywać zagadki i dzięki temu, że twórcy dotrzymują tej obietnicy, że ta pianka naprawdę się przykleja do wszystkiego, to masz naprawdę mnóstwo radości, żeby szukać sobie kreatywnych sposobów na albo walkę, albo przekradanie się obok przeciwników, no generalnie granie i rozwiązywanie problemów. To jest bardzo satysfakcjonujące, jeśli twórcy zrobią to dobrze.
No tak, a i myślę, że bardzo frustrujące, kiedy zrobią to źle i z tych zasad swojego świata nie przestrzegają.
No, to jest niestety... Chociaż nie, generalnie we wszystkie immersive simy, które grałem, może z kilkoma wyjątkami, to właśnie ta pętla rozgrywkowa oparta na tych zasadach była na tyle dobrze zrealizowana, że nawet jeśli miały trochę wad, to były naprawdę fajne.
A słuchaj, a w Souls-like'i zdarza ci się grać?
Oj nie, no to zdecydowanie nie jest to moja
bajka. No właśnie, bo nie kojarzę u ciebie i to też absolutnie nie jest moja bajka i myślałem, że gdyby ci się zdarzało, to bym cię zapytał, dlaczego? No jakby co w tym jest fajnego?
Nie. Właśnie to jest też to pytanie, które ja zadaję. Są Souls-like. Na pewno nie wymówiłem tego odpowiednio. Nie, nie, to zdecydowanie nie jest moja bajka. Nie wiem, nie wiem co ludzie w tym widzą, ale też nie będę, nie mam zamiaru dywagować na ten temat, bo wszyscy strasznie chcą mnie przekonać, że to jest dobra zabawa. I póki co im się nie da.
No, tak, nie, masakra. Chociaż jak kiedyś zagrałem w Souls-like'a, nie wiedząc, że to jest Souls-like i nawet mi się podobało, ale miałem bardzo niski.
A co to było?
Jedna z tych gier gwiezdnowojennych, ta pierwsza, tak, no.
A, tak. Ja od razu, gdy zorientowałem się, że to jest Souls-like, to sobie włączyłem tryb najłatwiejszy poziom trudności, chrzancie się, nie będę się męczył. Chcę poznać fajną historię.
Ja chyba nawet nie wiedziałem, że to Souls-like, ale nie pamiętam, żebym się męczył z tym, więc podejrzewam, że też miałem taki tryb trudności właśnie lightowy. A słuchaj, powiedz mi, konsole czy PC?
Nigdy w swoim życiu nie miałem konsoli. Okay. Z wyjątkiem Pegasusa.
A nie żałujesz na przykład, że omijają ci jakieś takie ekskluzywy?
Absolutnie nie. Absolutnie nie. I tak już mam stosik wstydu... który kończy się pod sufitem, więc jakby mi jeszcze doszły konsolowe ekskluzywy, to kompletnie mi się pod tym zapadł. Poza tym nie ukrywajmy, wszystkie najlepsze konsolowe gry prędzej czy później wyjdą na pecety. Może to potrwać 5 lat, może to potrwać 7 lat, ale prędzej czy później się pojawią.
Oj, sorry. A ciekawi mnie, skoro jesteś takim też RPGowcem, jaki RPG jest najlepszy? I zapytam na własny użytek.
Disco Elysium. Disco Elysium. Tak? To jest zero
okay,
wątpliwości.
Okej, no trochę tej odpowiedzi się spodziewam. Dobra, a jeżeli nie Disco Elysium, bo to taka odpowiedź, która też mi się trochę nasunęła, to jak ja nie grałem w niego jeszcze, więc muszę spróbować. Ale coś innego?
No to Vampire The Masquerade Bloodlines.
Okej. Okay.
Absolutnie fantastycznie napisana gra. Generalnie klimat, scenariusz, to w jaki sposób została zaprojektowana, przynajmniej aż do momentu ostatniej prostej, która była skopana, ale na to wszyscy, nawet twórcy tej gry narzekają, ale jeśli chodzi o właśnie grę, która ma właśnie taki najlepszą atmosferę, taką, która mnie naprawdę mocno wciągnęła i do której do dziś wracam, absolutnie co roku sobie robię małą sesję w Bloodlines, między innymi dlatego, że jest dość krótką grą, to jest właśnie nie wiem, to jest gra jedna na milion. Taka naprawdę tytuł, który czuję, że jest stworzony dla mnie.
Okej, okay. Muszę sobie obczaić w takim razie, jak kiedyś mnie znajdzie nagranie z powrotem. A z japońskimi RPGami jak masz?
Mam tak, że bardzo lubię te wczesne 8-bitowe rzeczy, jak Final Fantasy do 6 włącznie i Chrono Cross i Chrono Trigger i tego typu rzeczy. Ale jeśli chodzi o te nowsze, to tak, przede wszystkim większość z nich wychodzi wyłącznie na konsole, więc są generalnie troszkę poza moim radarem, a z drugiej strony trochę nie mam do nich cierpliwości, bo to też to nie jest moja energia. To nie są złe gry w żadnym wypadku i nie twierdzę tak. Po prostu to nie są gry, w których ja generalnie widziałbym coś, co by mnie tak specjalnie mocno zainteresowało.
No właśnie, bo ja mam trochę taki problem z konsumowaniem japońskiej popkultury, taki myślę, że jakieś po prostu kwestie różnic kulturowych, że ciężko mi się, kurczę, ogląda anime, nie wiem, ciężko mi się czyta mangę. Ty masz tę trudność, czy już nie? Albo w ogóle nigdy nie miałeś?
Zależy. Znaczy wiesz, to zależy, bo są artyści z Japonii, którzy naprawdę potrafią zrobić coś fajnego, znaczy fajnego, a nie powinienem tak mówić, potrafią zrobić coś, czym ja się cieszę, bo też właśnie trochę widać, że włożyli dużo wysiłku, żeby stworzyć coś kreatywnego i coś takiego, co byłoby dla mnie dość intuicyjnie zrozumiałe, jak, nie wiem, Silent Hill, kilka pierwszych gier z serii Silent Hill były naprawdę dobre, Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist, te rzeczy, które właśnie są często przywoływane jako nie rzeczy z Japonii dla ludzi, którzy nie lubią rzeczy z Japonii. Ale jeśli chodzi o fandom, właśnie wiesz co, ja mam znacznie większy problem z fandomem, zachodnim fandomem tych japońskich rzeczy niż z samymi japońskimi rzeczami.
Dlaczego?
Bo to są ludzie niezrównoważeni emocjonalnie w większości.
A co masz na myśli?
Nie wiem, czy powinienem rozwodzić się na ten temat, czy się zagłębiać, ale nie, generalnie mam bardzo złe doświadczenia z ludźmi, którzy właśnie są fanami mangi i anime, bo często okazuje się, że są fanami rzeczy, które nie uszłyby w naszej popkulturze. Często te rzeczy mają coś wspólnego z prezentowaniem osób małoletnich albo wyglądających na małoletnie. Mam nadzieję, że nie muszę rozwijać. Obawiam się, że to jest jedna z tych rzeczy, które nie tylko widzę, nie powiedzmy, na raz od wielkiego dzwonu obejrzę anime, spróbuję jakiegoś jednego odcinka, widzę postać 12-letniej dziewczynki, widzę, co, jak ona jest prezentowana i mam takie, nie, dziękuję bardzo, wracam na Netflixa, wracam po raz 60 oglądać Sense8.
O, jesteś fanem Sense8. Jestem
olbrzymim fanem Sense8 i do dziś ubolewam, że serial skończył się właśnie tak, jak się skończył, a nie tak, jak twórcy zaplanowali.
No, tak, ja też jestem fanem Sense8. No, tam akurat była reprezentacja osób transpłciowych.
Mm-hmm. I to bardzo radykalna,
tak,
bardzo fajna.
Tak.
Znaczy to nie był idealny serial, to był trochę bałagan, ale to był właśnie ten typ bałaganu, który ja lubię, bo przebijała się przez niego szczerość.
No.
I to właśnie to jest też coś, co bardzo w kulturze lubię, że jeśli widzę, że coś jest szczere, to mogę nawet wybaczyć pewne niedoróbki albo słabości danej rzeczy. Jeśli widzę coś naprawdę kompetentnie zrobionego, ale nie wiem, czuję podświadomie, czy widzę ewidentnie, że jest to dość cyniczne, w tym sensie, że zostało obliczone na pewną fanbazę, na zaspokojenie potrzeb pewnej fanbazy, i skapitalizowanie właśnie tej fanbazy, to niespecjalnie lubię zagłębiać się w tego typu rzeczy.
Tak, ale faktycznie masz rację, tam bardzo czuć było tę szczerość taką. No też myślę, że to się mocno z życiorysem. Nie pamiętam, która to z sióstr Wachowskich robiła. Lana? Obie.
Obie. Zdaje się, że któraś z nich odpadła w drugim sezonie z powodów, nie wiem, zdrowia czy czegoś w tym rodzaju, ale generalnie gdy zaczynały, to obie siostry Wachowski produkowały Sense8.
Okay, no.
Razem z moim ukochanym scenarzystą Michaelem Straczyńskim, więc to w ogóle trafiłem pokera, jeśli chodzi o Sense8.
No ale był strasznie drogi produkcyjnie, nie? No bo tam na całym świecie się działo.
Tak, musieli wwozić poza siedzieć tych aktorów i też troszkę zastanawiałem się, czy nie fajniej byłoby, jakby oni, powiedzmy, w hipotetycznym trzecim sezonie wrzucili ich do jednej lokacji, powiedzmy do jednego miasta i tam próbowali troszkę kombinować, ale też jeśli twórcy podjęli taką decyzję, żeby jednak zakończyć ten serial na swoich warunkach, zamiast ciągnąć go i iść na kompromisy, to ja to generalnie szanuję.
No, czy tam, czy to zakończenie w jakimś sensie tam było, no takie skrócone tam, nie? Tam był chyba taki...
No, ale to był taki speedrun przez to, co sobie zaplanowali na cztery kolejne sezony.
Tak, to był speedrun, to było strasznie widać. Bak, 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 kolejne wydarzenia, nie? No, ale przynajmniej jakieś poczucie domknięcia było. No, ale tam była fajna ta reprezentacja, kurczę, i LGBT, i kulturowa, nie? No, kurczę, no super to było, no.
Mhm. I też klasowa, bo niektóre osoby właśnie tam pochodziły z właśnie albo z wyższej klasy, albo z klasy robotniczej i to też fajnie przenikało w sposób, który mnie pozytywnie zaskakiwał, bo to się często ignoruje w tego typu rzeczach, że skupia się tylko na jednej reprezentacji, a niekoniecznie na pozostałych, a tutaj fajnie pokazano ten intersekcjonalizm.
No, fajny to był serial, też muzycznie był też bardzo fajny, no. No, ale to niestety Netflix ucina często rzeczy, bo to po drugim sezonie ucięli, nie? Dobrze pamiętam. No, a w ogóle myślisz, że jest jakiś, czy że popkultura bardzo się zmieniła w wyniku wejścia streamingów tak już na maksa od paru lat, w sensie, że Netflix, HBO i tak dalej w jakiś taki radykalny sposób nam zmienił jakościowo popkulturę, a nie tylko ilościowo?
Wiesz co, ja myślę, że to jest element pewnego procesu, który w ogóle wiąże się właśnie z tą digitalizacją mediów i kultury, który trwa do dziś i który właśnie sprawia, że dużo rzeczy robi się nie dlatego, tworzy się, powiedzmy, gry, filmy, komiksy, seriale, cokolwiek, nie dlatego, że ktoś chce to zrobić, bo ma wizję i chce to przekazać, i nawet nie dlatego, że ktoś, że jest grupa odbiorców, która chce to obejrzeć, ale dlatego, że to się sprzeda, dlatego, że to trafi do pewnej grupy odbiorców, która będzie zmęczona szukaniem czegoś i po prostu sięgnie po tę daną rzecz. Możemy to zaobserwować nie tylko właśnie na serwisach streamingowych i w serialach, choć tam jest to zdecydowanie transparentne, ale też wszędzie, na przykład powiedzmy jak Amazon wszedł ze masową sprzedażą e-booków, książek elektronicznych, to wysypała się masa autorów, którzy robią taki, wiesz, low effort content, rzeczy pisane na szybko, na kolanie, niskiej jakości, pod obowiązujący trend. Jeśli wampiry są popularne w danym roku, to powiedzmy autorzy wypluwają z siebie, nie wiem, 10 naprawdę miałkich powieści o wampirach. Nie dlatego, że chcieli je przeczytać, znaczy nie dlatego, że chcieli stworzyć coś takiego, ale właśnie dlatego, bo wiedzą, że ktoś się na to złapie. Nie, że wypracowana została pewna czasowa grupa odbiorcza i część osób z tej grupy odbiorczej będzie kupowało wszystko jak leci. I właśnie im więcej się kontentu naprodukuje, tym większa szansa, że akurat ktoś sięgnie po twój content. I to właśnie widzimy taki przerost ilości nad formą i nad treścią we wszystkich kanałach medialnych. I będę się kłócił, że wprowadzenie generatywnego AI jest właśnie kolejnym ogniwem w tym procesie, że teraz zamiast zatrudniać autora widmo za orzeszki, który ci strzeli tę 200-stronicową powieść o wampirach, to po prostu będziemy naciskać, takie osoby, które będą to kapitalizowały, będą naciskać enter, enter, enter w czacie GPT i potem to wyedytują i wrzucą. I ktoś może się na to złapać, nie? Parę osób to kupi. Więc patrzę na to właśnie w ten sposób, że to będzie intensyfikacja tego typu rzeczy, że nie będziemy zalewani tym kontentem niskiej jakości, przez co będzie nam coraz trudniej znaleźć to, na czym nam naprawdę zależy. To, czego naprawdę chcemy.
Albo może z drugiej strony z tego się coś wykluje, jak tyle rzeczy w takiej zupie będzie pływało, to się może utrą z tego jakieś naprawdę świetne rzeczy. Zobaczymy.
Nie jestem optymistą w tym
nie?
względzie.
Myślisz, że co, popkulturę czekają gorsze czasy?
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim będzie troszkę większa atomizacja. Gdybym miał tak prorokować i zgadywać, to powiedziałbym, że cała ta sytuacja doprowadzi do tego, że będą powstawały takie mini gildie, grupki takie i twórców, i osób, które tworzą sztukę, które będą właśnie trzymały się ze sobą i będą gromadziły wokół siebie taki wianuszek odbiorców. I ci odbiorcy będą im ufać i na tyle, że właśnie, że będą ich wspierać finansowo. Więc troszkę boję się tej atomizacji, że wszyscy pozamykają się w takich swoich enklawach. I to też jest proces, który już obserwujemy od pewnego czasu właśnie w mediach społecznościowych. I to z jednej strony będzie to jakiś sposób na to, żeby właśnie zrobić taki, no żeby troszkę ocalić tej właśnie tego społecznego, tego bardzo ludzkiego aspektu sztuki, ale z drugiej strony to też boję się, że to też będzie nas jeszcze mocniej atomizować, w sensie, że jeśli jestem fanem powiedzmy immersive simów, to nawet jeśli chciałbym się zainteresować, nie wiem, roguelike'ami, znaczy, powiedzmy roguelike'ami, to żeby znaleźć ten fandom roguelike'ów, tych prawdziwych roguelike'owców, to będę musiał się przedzierać przez kolejne warstwy osób, które produkują te roguelike'i, tak wiesz, tak jak te e-booki Amazonu. Na szybko, bez sensu, za pomocą AI, w taki sposób, żeby złapać takie osoby jak ja, które właśnie próbują wejść w ten temat i znaleźć to środowisko. Więc właśnie boję się, że tak to będzie wyglądało, takie wysepki na morzu, na takim oceanie wysypiska śmieci. Takiego kulturowego wysypiska śmieci.
No, dużo mówiło się o bąbelkach politycznych, to i bąbelki kulturowe, nie? Ciekawe. A chcę mieć jeszcze na koniec o popkulturę w Polsce dopytać. A na początek takie proste pytanie, bo zapytałem ogólnie o RPG i o RPG w Japonii. A polska gra, która ci się najbardziej podoba?
Ciężko powiedzieć, bo chyba World of Horror ostatnio. To jest robiona przez... to jest gra inspirowana pracami Junjiego Ito, tworzona przez polskiego dentystę mieszkającego w Japonii. Nie jestem pewien, czy to się kwalifikuje jako polska gra, ale bardzo mnie ujęła ma jeden styl taki. Wszystkie grafiki są robione w paincie za pomocą pixel artu. Takiego bardzo detalicznego pixel artu i to mi właśnie dobrze robi na moje poczucie estetyki. A i sama rozgrywka jest całkiem fajna, więc z polskich gier chyba ta. Póki co na radarze mam jeszcze Holstein, który jest właśnie takim miksem survival horroru i troszkę strzelanki, który właśnie rozgrywa się w latach 90. W Polsce. Z polskich gier bardzo lubię gry 11-bit Studio, tak się chyba nazywa to studio, które właśnie tworzy takie gry jak This War of Mine czy Frostpunk. Generalnie Polska jest fajnym zagłębiem, jeśli chodzi o ciekawe, kreatywne gry i fajnych twórców, więc staram się mieć na oku te właśnie ten.
Już myślałem, że powiesz, że Wiedźmin i
nie, nie, ja mam dość antagonistyczną relację ze studiem CD Projekt Red, ale nie chcę wchodzić w temat.
A popkultura ogólnie w Polsce, tak chciałbym zapytać, czym się różni od amerykańskiej, poza tym oczywistym, że budżetami i hajsem ogólnie rzecz biorąc, ale czy różni się jakoś, twoim zdaniem, nie wiem, kulturowo, w jakimś podejściu, w sposobie tworzenia? Mhm.
Tak, zdecydowanie, że generalnie jeśli mówimy o polskiej popkulturze, to wiesz, że Polska jest czasem nazywana montażownią Europy i tutaj niestety, jeśli chodzi o kulturę popularną, też to trochę widzimy, ponieważ o wiele częściej spotykam się z sytuacją, w którym powiedzmy autorka komiksu z Polski, Polka, pisząca komiks po polsku, znaczy właśnie tworząca w Polsce, rezydująca w Polsce, powiedzmy wydaje komiks internetowy wyłącznie w języku angielskim, bo wie, że jej grupa odbiorców będzie przeważająco większa, jeśli będzie pisać, właśnie tworzyć w angielskim, ponieważ wtedy idzie globalnie, zamiast dla dość niszowej polskiej publiczności i często nawet olewa polską, właśnie polską grupę odbiorców i nie przygotowuje polskiej wersji, bo to jest znacznie więcej pracy dla grupy odbiorczej, która koniec końców nie jest aż tak znowu istotna ekonomicznie. I to widzimy wszędzie, i widzimy w grach komputerowych, i widzimy w artystach, którzy jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy taki boom polskich rysowników, którzy pracowali dla Marvela, dla DC, dla amerykańskich wydawnictw komiksowych, znacznie częściej i znacznie intensywniej niż tworząc na przykład własny materiał po polsku w Polsce. Więc to niestety, jeśli chodzi o właśnie ten aspekt montażowni dla reszty świata, to pod względem kultury tutaj też niestety Polska troszkę siedzi. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to się też trochę zmienia, bo twórcy kultury w Polsce zaczynają też troszkę robić, właśnie coraz częściej właśnie robić gry, no całą kulturę popularną, nawet jeśli chodzi o kody kulturowe, ponieważ jesteśmy tą montażownią, to tworzymy rzeczy, które będą podobały się globalnie, ale na przykład ten Holstein, o którym mówiłem, jest grą niezależną polską, tworzoną z polskim dubbingiem po polsku oraz opcjonalnymi angielskimi napisami, co jest troszkę tam odwróceniem tego trendu. Z drugiej strony mieliśmy niedawno tego RPGa, takiego średniobudżetowego, nie wyleciał mi z głowy tytuł, który rozgrywa się w międzywojniu w Polsce i on nie ma nawet polskiego dubbingu, ale właśnie poprzez fakt, że on jest tak silnie inspirowany właśnie tym settingiem właśnie rdzennie polskim, to właśnie on też troszkę ciągnie tę kulturę właśnie w stronę Polski. Z trzeciej strony mamy, nie wiem, komiks Katarzyny Wittersheim, Helena Wiktoria, który ma, z tego co wiem, co najmniej trzy wersje językowe: polską, angielską i śląską. Więc tutaj też, i on też cieszy się dość umiarkowaną popularnością zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więc z tego co widzę, to polscy artyści właśnie są w tym momencie w takim miejscu, jeśli chodzi o rozwój tej polskiej kultury, że okej, oni już się napracowali za granicą dla zagranicznych odbiorców i teraz fajnie byłoby to troszkę pociągnąć do nas z powrotem, w naszym kierunku. I to jest kierunek, który bardzo mi się podoba, więc obserwuję to cały czas.
Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Miło mi się rozmawiał.
Nie ma sprawy, to była prawdziwa przyjemność.
I wam, słuchacze, też bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj podcast i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów na Patronite albo postawić mi kawę na Buy Coffee 2, linki znajdziesz w opisie. Dziękuję.